тронет тот ребре, послом земля гро, то жизнь, отчизна.
Nieśmiertelnych wartości ziemia nie pochłonie, czyny dziennych będą nadal po ich zgonie. Nie zginie pamięć o nich w czasu w mrocznej fali. Pomnik w sercach wzniesiony trwalszy jest od stali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tymi pięknymi słowami witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria, wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu, w zasadzie na świątecznym spotkaniu, proszę Państwa. Dzisiaj piękny dzień, 11 listopada, w sercach naszych płomie ta radość i miłość do tych wszystkich, którzy byli przed nami, którzy starali się, by to wielkie dziedzictwo, to wielkie imię, któremu na imię jest Polska, można było przekazać, przenieść, dać nam, abyśmy nie zmarnowali tego wszystkiego, co przez pokolenia Polacy wypracowywali. Dzisiaj naszą audycję, audycję świąteczną, chcemy poświęcić nie tylko tym wszystkim wartościom, ale przede wszystkim zastanawiać się nad przygotowaniem, nad wychowywaniem, nad dorastaniem do niepodległości. I dlatego witam dzisiaj na naszej świątecznej audycji księdza prawata Ireneusza Juszczyńskiego. Szczęść Boże księdzu.
Szczęść Boże.
Oraz witam pana Krzysztofa Optołowicza. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
I chciałbym, żebyśmy tak może tak troszeczkę tylko zastanowili się nad tymi sprawami, o których wszyscy dzisiaj mówią, a więc o tym dniu, o tym 11 listopada i o tym odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Panie Krzysztofie, może kilka słów, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie Michale. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. A więc jeżeli chodzi o genezę niepodległości, genezę dnia 11 listopada 1918 roku, trzeba cofnąć się do przełomu XIX i XX wieku. Spojrzeć na skłócenie się zaborców polskich, którymi byli, przypominam, Rosja, Rosja carska, Niemcy, czyli jak się wówczas mówiło Prusy, oraz Austro-Węgry. W związku z tymi konfliktami między tymi zaborcami ukształtowały się na przełomie XIX i XX wieku dwa sobie wrogie obozy. Po pierwsze, było to Trójprzymierze, inaczej zwane państwami centralnymi. Niemcy, Austro-Węgry oraz początkowo Włochy dołączyły do tych państw Trójprzymierza, państw centralnych. Drugi blok to było trójporozumienie. Entente, Entente Cordiale po francusku. W jego skład wchodziły Wielka Brytania, Francja i Rosja. Polscy działacze niepodległościowi stanęli pod bardzo trudną sytuacją. Z kim się związać, z którą siłą, żeby odzyskać niepodległość? Czy z Trójprzymierzem, gdzie byli Austro-Węgrzy i byli Niemcy, czy z Trójporozumieniem, gdzie była Rosja? A więc Endecja, czyli Narodowa Demokracja, jak mówimy w skrócie Endecja, na której czele stał Roman Dmowski, polityk wybitny, zdecydowali się na współpracę z Rosją, przeciw pozostałym. Natomiast Józef Piłsudski, drugi wielki polityk, PPS-owiec, lewicowiec, członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jego zwolennicy zakładali współpracę z Austro-Węgrami, przeciw carskiej Rosji, którą traktowali jako największego wroga. Ci drudzy, proszę państwa, skupili się wokół Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnic Niepodległościowych. Natomiast zwolennicy Endecji skupili się wokół Centralnego Komitetu Narodowego. Jeżeli chodzi o Piłsudskiego, był to duch romantyczny, można tak powiedzieć. Reprezentował ideę romantyczną, ideę powstańczą. Dążył on do wywołania powstania przeciw Rosji, zorganizując już 6 sierpnia 1914 roku tak zwany Marsz na Kielce, który jednak nie znalazł tam oddźwięku w Kielcach i jego okolicach, dlatego że ludność tamtejsza przyjęła się wyczekującą. Czekali po prostu na rozwój wydarzeń. Wrócił dlatego Piłsudski do Galicji, podporządkowując się Naczelnemu Komitetowi Narodowemu, który powstał na miejsce Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnic Niepodległościowych oraz tego opanowanego, można powiedzieć w pozytywnym tego słowa znaczeniu, z endeków Centralnego Komitetu Narodowego. Piłsudski zgodził się na działanie już istniejących trzech legionów, on dowodził pierwszą brygadą, w ramach armii austriackiej. Wojna trwała, toczyła się również na ziemiach polskich. W 1915 roku rozpoczęła się okupacja niemiecka. Niemcy zajęli większą część Królestwa Polskiego, Królestwa Kongresowego, natomiast mniejszą jego część w okolicach Lublina zajęli Austriacy, wówczas jeszcze Austro-Węgrzy. W 1916 roku Niemcy wystąpiły z propozycją odbudowy kadłubowego państwa polskiego na terenach zaboru rosyjskiego, tak zwany Akt Dwóch Cesarzy z 5 listopada 1916 roku. Pod jego wpływem car Mikołaj II wypowiedział myśl stworzenia, cytuję, Polski wolnej, złożonej ze wszystkich trzech części, pod protektoratem rosyjskim. Zaznaczam, że Akt Dwóch Cesarzy, czyli austro-węgierskiego i pruskiego, czyli niemieckiego, zakładał odbudowę państwa polskiego tylko na terenie Królestwa Polskiego. Aby więc bez tego matecznika, jakbyśmy powiedzieli, jego gniazda naszego państwa, czyli Wielkopolski, wokół Gniezna, Poznania. To jest to gniazdo państwa, niezwykle istotne dla jego kultury, dla jego życia narodowego, dla życia państwowego. Pod jego sprawę polską podjęły również Stany Zjednoczone, a zwłaszcza prezydent Woodrow Wilson, który stwierdził, że bez odbudowy państwa polskiego niemożliwy będzie pokój. Zaznaczył on też, że Polska powinna znajdować się na terenach, na których ten naród ma etnicznie większość oraz mieć dostęp do morza, który byłby takim oknem na świat, nowego, odrodzonego państwa. Podkreślam, po 123 latach niewoli. Podkreślił on też również, że bez odbudowy tego państwa niemożliwy będzie pokój. Po rewolucji lutowej w Rosji, czyli luty 1917 roku, przypominam, obalono carat, powstał nowy rząd republikański o charakterze bardziej takim liberalno-masońskim. Tamtejszy rząd kontynuował ideę stworzenia Polski bez całkowitej niepodległości, zakładając tak zwane wolne wojskowe przymierze. Ale proszę państwa, zastanówmy się, czy byłoby to wolne wojskowe przymierze, czy raczej byśmy byli przymuszeni, byśmy byli powiedzmy państwem satelickim, tak jak byliśmy w okresie, przynajmniej w okresie PRL-u, wobec Wielkiego Brata Związku Radzieckiego. Proszę państwa, tymczasem Piłsudski objął sprawy wojskowe w tymczasowej Radzie Stanu, powołanej dla okupowanych przez Niemcy ziem polskich, na której pierwszej okupacji niemieckiej, tak zwanej, tak to się w historiografii nazywa, w latach od 1915, na czele tej okupacji niemieckiej stał generał-gubernator Hans von Besseler. Piłsudski jednak odmówił złożenia przysięgi na wierność Niemcom wraz ze swoją pierwszą brygadą legionów, występując z tymczasowej Rady Stanu, za sprawą czego został internowany w Magdeburgu w Niemczech. A część legionistów w zasadzie, w Beniaminowie oraz w Szczypiornie koło Kalisza. Stąd jest nazwa Szczypiorniak jako gra, jako rodzaj sportu. W 1917 roku Niemcy stworzyli Radę Regencyjną z takimi, powiedzmy, z autorytetami tu w tym przypadku, faktycznymi, którym był arcybiskup Aleksander Kakowski, metropolita warszawski, książę Zdzisław Lubomirski i ziemianin Aleksander Ostrowski. Ci dwaj pozostali mniej znani, ale bardzo istotna to uważam była postać arcybiskupa Kakowskiego jako metropolity warszawskiego. W Polsce powstał też, nie w Polsce, tylko w Warszawie, przepraszam, powstał też nowy rząd z Janem Kucharzewskim na czele, który rozpoczął polonizowanie administracji i szkolnictwa. W 1917 roku w Szwajcarii powstał, przeniesiony do Paryża, Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim. Został on uznany przez państwa Trójporozumienia, przypominam, to Entente Cordiale, czyli Wielka Brytania, Francja, Niemcy. Potem dołączyły do tej grupy Włochy. Potem też Belgia. Został on uznany, tak właśnie, przez te państwa Trójporozumienia jako oficjalna reprezentacja Polski. Tymczasem władzę w Rosji przejmują bolszewicy. Według kalendarza juliańskiego, który jeszcze do obalenia caratu, do rewolucji bolszewickiej panował, był to październik. Według kalendarza gregoriańskiego, którym posługujemy się na ziemiach polskich, a kalendarzem juliańskim, przypomnę, że posługuje się dziś cerkiew rosyjska, to był listopad. To był początek listopada konkretnie. I co robią bolszewicy? Ich rząd nazywają się Rada Komisarzy Ludowych. 29 sierpnia 1918 roku, przepraszam, 17 roku, przepraszam, nie, 18, dobrze mówię, unieważnił traktaty rozbiorowe. Bo to już było, prawda, 17 rok była rewolucja październikowa, czy według ichniejszej wówczas rakuby listopadowa, a tu już mamy rok 1918. Unieważnił traktaty rozbiorowe. Wydawać by się mogło, że wielki sukces. Ale jednak ziemie polskie, Królestwa Polskiego znajdowały się pod okupacją niemiecką wówczas. A zresztą był to krok propagandowy, wyraźnie obliczony na pozyskanie zwolenników wśród Polaków. Rosja bolszewicka liczyła na wywołanie rewolucji ogólnoświatowej. Przypominam, że Lenin mówił, że po trupach Polski, Białej Polski do rewolucji światowej. Był to taki typowy krok propagandowy. Myśleli oni bowiem, że właśnie, że rewolucja bolszewicka się powiedzie. Tymczasem 3 marca 1918 roku, jeszcze cofnijmy się trochę, kilka miesięcy wcześniej, Rosja, Austro-Węgry i Niemcy zawarły pokój w Brześciu nad Bugiem. Wobec tego wcześniej mówiłem o sierpniu, jeszcze kiedy jeszcze ziemie polskie były okupowane. Teraz jest, już jesteśmy w 11 listopada w 1918 roku, kiedy to w Lasku Compiègne pod Paryżem zawarto pokój. Podkreślam 11 listopada 1918 roku, co zbiegło się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Kończący ten pokój kończył I wojnę światową. Niemcy musiały się wycofać z okupowanych obszarów europejskich, w tym między innymi właśnie z ziem polskich, z byłego Królestwa Kongresowego, powstałego po Kongresie Wiedeńskim, przypominam, 1814 roku. Oznaczało to koniec okupacji niemieckiej. Gubernator Besseler złoży władzę na rzecz Rady Regencyjnej. Wcześniej Polacy opanowali część zaboru austriackiego z Krakowem, gdzie 28 października została powołana Polska Komisja Likwidacyjna, PKL, z wybitnym przywódcą chłopskim, którym był, jak się Państwo już domyślają, pewnie Wincenty Witos. Urodzony, wielki chłopski syn, urodzony w Wierzchosławicach, koło Tarnowa, tam też spoczywa, wraz z innymi przywódcami ruchu ludowego. Zaś 31 października 18 roku Austriacy zostali usunięci z Krakowa. Przenieśmy się na zachód do Wielkopolski. A więc w Wielkopolsce w lipcu 18 roku powstał Centralny Komitet Obywatelski. Centralny Komitet Obywatelski. Przemianowany potem na Naczelną Radę Ludową, NRL. W skład której wchodzili politycy głównie endeccy. Tak na marginesie dopowiem, że Wielkopolska bardzo w okresie międzywojennym popierała endeccję. No dziś niestety trochę bardziej na centrum. No, zeszła. I popierając głównie Platformę Obywatelską. W Warszawie w międzyczasie Rada Regencyjna powołała nowy endecki rząd Józefa Świeżyńskiego. Rząd także, to były takie rządy w zasadzie no, fasadowe, polityczne. Rząd Ryza Śmigłego także powstał, późniejszego marszałka Polski po śmierci Piłsudskiego w Lublinie. Proszę Państwa, 10 listopada 18 roku do Warszawy powrócił uwolniony z Magdeburga Piłsudski. Poprzez skierowane przez jego zwolenników organizacje z Polską Organizacją Wojskową, POW, na czele opanował sytuację w kraju. Dzień później, bo już 11 listopada 18 roku, Rada Regencyjna przekazała mu władzę nad wojskiem. I ten dzień od 1937 roku jest świętem narodowym.
Proszę Pana, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Panie Krzysztofowi za takie rzetelne przygotowanie tego materiału dotyczącego w zasadzie I wojny światowej no i zakończenia tej wojny naszym dzisiaj obchodzonym świętem niepodległości. Ja myślę, że tak, że trzeba spojrzeć na to wielkie działanie tych dni, tego zakończenia tej wielkiej polskiej niewoli, tym dorastaniem Polaków, bo to, że udało się z tych trzech zaborów stworzyć jedno państwo polskie 11 listopada 1918 roku, to była ta świadomość we wszystkich zaborach, że chcemy mieć swoje własne, niepodległe, wolne państwo, suwerenne państwo, że chcemy w tym państwie mieć możliwość stworzenia swojej idei narodowej i swojego budowania swojego własnego państwa, które oparte by było na gospodarce i na idei, które by nawiązywało do tradycji, jak również wychodziło daleko w przyszłość i dawało szansę rozwojowi ludziom, którzy dążyli do tego, aby to państwo było ich i nazywało się Rzeczypospolitą Polską. Jak ja dzisiaj patrzę na te sprawy tej Rzeczypospolitej z tamtych czasów, to myślę sobie, że ona łączyła wszelkie idee, ale również z jednej strony silna wiara katolicka, bo wiadomo było, że Polak to katolik, a z drugiej strony chęć bycia człowiekiem wolnym. Te dwie chyba sprawy były takie ważne. Proszę księdza, ksiądz Ireneusz Juszczyński, który jest tutaj z nami zawsze, już bardzo, bardzo dawna. Dzisiaj również jest z nami, za co serdecznie dziękuję. Proszę księdza, dzisiaj wszyscy w zasadzie już świętują. Ja pamiętam, kiedy rozpoczynałem audycję w Radiu Maryja, to było bardzo dawno, to jeszcze gdzie niegdzie tylko się śpiewało Legiony. Dzisiaj już wszędzie się śpiewa Legiony, dzisiaj wszędzie są uroczystości. Jak zdaniem księdza ten czas od 89 roku udało się nam wykorzystać do tego, aby ten patriotyzm, powiedziałbym, świąteczny w Polsce już obowiązywał?
Ja chciałbym tak może zwrócić się na najpierw jakby dopowiedzenie do tego, co pan Krzysztof powiedział, bo od strony historyków to może te kwestie takie społeczno-polityczne odegrały rolę w odzyskaniu niepodległości, ale to nie tylko była polityka, ale to na to, że tak dokonała się historia naszej ojczyzny, to miały wpływ także i taka praca organiczna, która dokonywała się wszędzie w terenie. Chciałbym tu wspomnieć, że te wydarzenia, które miały miejsce, były niejako duchowo wcześniej przygotowane. One były niejako duchowo przeżyte. I tym azylem takiej wolności był Kościół polski. Dlatego, że w zasadzie mieliśmy niejako troszeczkę uproszczoną nieco sprawę, bo zawsze tak, Rosjanie to byli prawosławni, Niemcy to byli protestanci, gdzieś było to byli zawsze oni, więc dlatego wiara katolicka, Kościół katolicki w szczególny sposób jednoczył naród od strony takiej duchowej. Co więcej, to modlitwa za ojczyznę, to może my dzisiaj mówimy msze za ojczyznę, modlitwa za ojczyznę, ale ona już niejako była w tych genach funkcjonującej zniewolonej i rozbitej Polski. I dlatego też można by było powiedzieć, że jeszcze te elementy trzeba byłoby włączyć do dróg do niepodległości. Ale do punktu wyjścia, do tego, czego pan redaktor Michał ode mnie oczekuje. Mianowicie dzisiaj my się ciągle musimy uczyć tej niepodległości. Taki mały spór, może nie spór, tylko wymiana zdań przed audycją między nami była, zadał mi pan pytanie, czy w pełni Polska jest wolna, czy niepodległa. Powiedziałem, że już nie ma żadnego kraju niepodległego. Każdy jest jakoś zniewolony przez często międzynarodowe różne siły, ale to jest inny zupełnie wymiar.
Tak, ale ten wymiar zniewolenia może być wymiarem zniewolenia duchowego i może być wymiarem gospodarczego. Tak. I to zniewolenie gospodarcze u nas doprowadza do tego, że w jakimś stopniu zaczyna być zniewolenie duchowe. I być może, że tutaj ksiądz ma rację, że nie ma żadnego państwa, które by w taki sposób nie było zniewolone. Natomiast my mamy tą naszą tradycję troszeczkę inną i szerszą i dalszą. I nie tak łatwo jest Polaka w kajdany ubrać.
To przyznam rację, ale trzeba jeszcze pamiętać o tym, że te wszystkie czynniki się niejako na siebie nakładają. Proszę zobaczyć, że te wszystkie przeróżne koncerny, te różne międzynarodowe giganty, to próbują wpływać na to, żeby eliminować jakże często
to, co jest strukturą duchową, religię, kościół, to wszystko, co stanowi naszą tożsamość polską, próbuje się rugować, ośmieszać, wypychać gdzieś na margines. I dlatego to jest taka sprawa, gdzie się te sprawy ekonomiczne z duchowymi nakładają i niestety poprzez tamte ekonomiczno-polityczne próbuje się zniewalać ducha narodu i dlatego też taki dzień jak dzisiejszy, takie uroczystości, jakie się odbywają, one mają znaczenie, żebyśmy otrząsnęli się trochę z tego wszystkiego, co nas otacza, czy co nas próbuje zniewolić.
Proszę księdza, ksiądz powiedział, że te uroczystości, czy przygotowywanie się do tych uroczystości, szczególnie w szkołach, no zaczyna mieć charakter taki, powiedziałbym, II Rzeczypospolitej. Wtedy też w szkołach śpiewano pieśni patriotyczne, uczono tych pieśni, dzisiaj się nie uczy, ale próbuje się jeszcze śpiewać na takie uroczystości, jak właśnie święto, czy niepodległości, czy inne święto narodowe. Natomiast dzisiejsze uroczystości to podsumowanie przygotowywania się do tego wszystkiego. Czy nie uważa ksiądz, że to, że młodzież zaczyna brać w tym udział, że zaczyna powoli to rozumieć, czym jest tak to święto, zaczyna również uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach, jest tym dorastaniem do, powiedziałbym, patriotyzmu, do niepodległości?
Powiem tak, kiedy obserwuję nawet małe swoje środowisko, jakim jest Brześć Kujawski, widzę na przestrzeni ostatnich lat, 10, 10, że to święto nabiera coraz większego znaczenia. Często bywało tak, że od tych szkół trzeba było wyciągać, żeby oni uczestniczyli w przeżywaniu tego święta. Teraz to wygląda no, bardzo ładnie. Bym powiedział, wszystkie szkoły ze sztandarami, młodzież z kwiatami. I to jest takie, no na przykład mam tu przed sobą akurat dla przykładu, jak z wielkim wzruszeniem patrzyliśmy, jak przedszkolaczki przygotowane i składają kwiaty, bo oni są tego uczeni, bo myślę, że także i nauczyciele także dojrzewają, bo pewna ideologia, jaka, czy sposób bycia, jaki nam kiedyś był narzucony, on się już przeżywa i szukamy czegoś więcej. I dlatego to wszystko ja zauważyłem, że to nabiera takiego znaczenia. I tu trochę będę oponentem. Pan mówi, że się nie uczy śpiewów. No, na przykładzie...
Na co dzień nie uczy się w szkole śpiewów.
Na co dzień, tak, to przyznam się. Ale na przykład tak od święta to są takie piękne, chociaż u nas tam w Brześciu, ładne spotkanie, gdzie razem śpiewamy pieśni patriotyczne w Domu Kultury. I to nie jest pierwszy rok, to jest kolejny raz. I to jest przygotowane, mamy teksty, śpiewamy. I coraz więcej jest tego. No pewnie to też zależy od tego, kto na czele danej szkoły, tego środowiska stoi.
No, i również jakie uczestnictwo ma Kościół, bo to jednak też jest ważne, w jaki sposób się te wszystkie sprawy wspólnie próbuje dopracować. Ksiądz mówił o wychowaniu dzieci. Ja tylko chciałem się zapytać, czy jeszcze ten wierszyk, kto ty jesteś, Polak mały, czy to jest, czy ono ci to już
jest,
przeszło?
Jest. Nie, bym powiedział, nie wiem jak we wszystkich szkołach, ale przynajmniej nie będę wymieniał w której wiem, że na spotkaniach, na zajęciach ten dzieciaki tego wierszyka są uczone.
Wychowanie do patriotyzmu, proszę księdza, to duża praca. Dzisiejsze święto przykładem tego, że jednak młodzież i dorośli chcą w tym uczestniczyć. Czy w ciągu roku ksiądz widzi takie zainteresowanie również myśleniem o ojczyźnie, o wspólnych naszych sprawach, o tym, aby być dla siebie kimś ważnym, czy tylko jest to o święta?
Myślę, że za mało tego na co dzień jest zainteresowana. Bym powiedział, że jest to pewnie niedostateczne, ale myślę, że to troszeczkę jest obrzydzanie Polski przez polityków. Obrzydzanie nam Polski przez polityków. Trochę inaczej to wygląda w tych małych ojczyznach, w tych gminach, miasteczkach, czasem też jakieś tam nawet wsiach, może, ale w gminach, małych miasteczkach jest pewna taka współpraca i bym powiedział, tam gdzie pan powiedział o tym, że jeżeli jest i kościół, i szkoła, i gmina, i władze kulturalne, kiedy w jednym kierunku patrzymy, jest wspólnota serca, to wtedy to przynosi efekt, mogę powiedzieć, dla mnie jest zauważalny, ale dziękuję Panu Bogu, że nie ma tego rozdźwięku. Umiemy w jednym kierunku patrzeć i nam zależy na tej małej ojczyźnie i na tej wielkiej.
Właśnie, mała ojczyzna, ona jest takim miejscem, gdzie w zasadzie w tych ważnych sprawach ludzie zaczynają dorastać. I czasami nie myślą o Dmowskim, o Piłsudskim, nie myślą o Paderewskim, a myślą właśnie o tych, którzy są tutaj związani, a Brześć Kujawski jest związany z Łokietkiem i za chwilę na ten temat będziemy chcieli może parę słów powiedzieć, ale może jeszcze jedną pieśń, bardzo proszę. Wielu z nas, śpiewając te pieśni, rozumiało ojczyznę. Wielu z nas przygotowało się do wypełnienia swoich dróg życiowych dzięki temu wszystkiemu, co nam nasi rodzice czy dziadkowie przekazywali, aby ta Polska w naszych sercach była mocna i silna. I niektórym się to udało, bo trzeba przyznać, że gdyby nie to przygotowanie, to i ta solidarność nasza w tym czasie zrzucenia tego jarzma sowietyzmu nie miałaby może i nawet miejsca. Ale wracając do tego, co mówiliśmy o tym dorastaniu w tych naszych małych ojczyznach ważnym elementem byli ludzie, którzy, z którymi związana była historia tej ojczyzny. I właśnie mając dzisiaj tutaj tak wspaniałych przedstawicieli Brześcia Kujawskiego, nie sposób jest nie mówić o Łokietku. A więc panie Krzysztofie, proszę bardzo, bo dla was Łokietek to jest no ten sztandar w zasadzie Brześcia Kujawskiego, chociaż było to kiedyś wielkie miasto z tego co ja wiem.
Tak.
Bardzo prosimy.
Tak, dziękuję bardzo. Chciałem na początku taką drobną aluzję zrobić, że mieszkam we Wrocławku, a zajmuję się, piszę doktorat o klasztorze dominikańskim Brześciu Kujawskim w średniowieczu. Chciałem, proszę państwa, nawiązać, że do słów Wincentego Pola na początku jeszcze pozwolę sobie, kiedy pochodzących właśnie z pieśni o ziemi naszej, dzisiaj tu przed tą audycją wybrzmiały inna pieśń, ale jest takie zdanie, lecz najmilsze i najsłodsze przecież człowieku jest Mazowsze. My akurat jesteśmy z Kujaw, ja z Włocławka, ksiądz prawat z Brześcia Kujawskiego. Dla nas to jest właśnie ta mała ojczyzna, dla mnie jest to mała ojczyzna właśnie Włocławek. Dzisiejsze święto też jest ku temu dobrą okazją, proszę państwa, żeby spojrzeć w przeszłość. Także tę odległą właśnie, nie tylko w XX wiek, ale także odległą, może właśnie od początku państwa polskiego, o której tu nie będę mówił, ale trzeba właśnie rozpatrywać naszą tożsamość już od początku państwa polskiego, od wieku X, a może jeszcze wcześniej, od organizacji plemiennych, kiedy one się tworzyły. A więc proszę państwa, Kujawy, Włocławek i Brześć miasta leżą na Kujawach. Brześć to jest małe miasteczko, Włocławek to jest miasto ponad 100-tysięczne. Włocławek w zasadzie leży na pograniczu Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Więc to mamy takie, no powiedzmy, dwie dzielnice Polski. Kujawy z jednej strony i prawobrzeżna część miasta na ziemi dobrzyńskiej. Brześć jest odłowy miasto kujawskie. Historycy, raczej etnografowie mówią to na głębokich Kujawach często. U Kujawach, które mają bardzo dobre ziemie. Ta właśnie część Kujawy Brzeskie. Stąd nazwa właśnie, że Kujawy leżą, że Brześć Kujawski leży na Kujawach, jest stąd nazwa Brześć Kujawski. Przeciwieństwo Brzesia Litewskiego, który w średniowieczu leży na terenie Litwy. W zamierzchłych czasach, proszę państwa, oba te miasta, oba te grody, można tak powiedzieć, znajdowały się na terenie biskupstwa Kruszwickiego, które prawdopodobnie istniało według historyków, aczkolwiek tu badacze nie są zgodni. Jedni twierdzą, że ono istniało, drudzy, że to nie było nieprawda jest od istnienia tego biskupstwa. Które według niektórych historyków zostały przeniesione właśnie w XII wieku do Włocławka. Także Brześć w skład jego wchodził. Biskupstwo, dawne biskupstwo włocławskie, przed rozbiorami, proszę państwa, obejmowało 3 archidiakonaty. Archidiakonat to była jednostka administracji kościelnej. Coś podobnego do dzisiejszych okręgów wikarialnych dzisiejszych. Były 3 archidiakonaty. Włocławski, Kruszwicki, Pomorski. Pomorski z Gdańskiem, notabene, wchodzącym w skład biskupstwa kujawsko-pomorskiego, jak ono się dziś wtedy przed rozbiorami nazywało. Dziś mamy ładne nawiązanie w postaci może województwa kujawsko-pomorskiego. Aczkolwiek ono tak daleko nie sięga jak do Gdańska, to jest województwo pomorskie, jak wiadomo. Proszę państwa, chciałem jeszcze tu zaznaczyć...
Mówimy o wspaniałym tym podłożu.
Tak,
natomiast
tak.
Ja byłem w Brześciu Kujawskim, tak. I tam ksiądz prawat zaczął mi opowiadać o Łokietku. Może parę słów, dlaczego chciałbym się zapytać, bo to dorastanie do tej niepodległości już w tamtych czasach było wyzwaniem bardzo ważnym i Łokietek był taką osobą, która w zasadzie łączyła wszystkie dążenia Polski do tego, żeby stworzyć ponownie państwo polskie.
Tak, tak. A więc Władysław Łokietek, proszę państwa, urodził się nie wiadomo do końca gdzie. Czy w Inowrocławiu, czy właśnie w Brześciu Kujawskim.
Raczej w Brześciu.
Historii, tu nie ma żadnych źródeł, więc zostawimy tę sprawę otwartą. Proszę państwa, jak powszechnie wiadomo, Łokietek to jest główny architekt Zjednoczonego Państwa Polskiego. I tak, przedstawię troszeczkę jego biografię. I tak w 1288 roku, po śmierci swojego brata Leszka Czarnego, albo cofnę się jeszcze do 1275 roku, kiedy to objął on władzę jako tzw. książę niedzielny, rządzi ze swoimi braćmi. właśnie wcześniej rządziła jego matka Eufrozyna, księżniczka córka śląska, a od 1200, gdzieś około 75 roku rządził Łokietek wraz ze swoim braćmi jako książę niedzielny. Właśnie księstwem wówczas nowo stworzonym Brzesko-Kujawskim. Brzesko-Kujawskim. Wcześniej właśnie do 1275 rządził jako książę niedzielny króciutko, wcześniej jego matka, a od 1275 mamy księstwo Brzesko-Kujawskie. Tych księstw było bardzo, bardzo dużo na ziemiach polskich, w tym szczytowym okresie rozbicia dzielnicowego. Proszę Państwa, ale Łokietek miał bardzo duże ambicje i całe szczęście. I tak już w roku 1288 poświęcił swojego starszego brata, również bardzo ambitnego księcia, Leszka Czarnego. Nabył on ziemię sieradzką. Proszę spojrzeć. Tu mamy księstwo Brzesko-Kujawskie, okolice Brześcia, Włocławka, dzisiejszego Aleksandrowa Kujawskiego, Nieszawy, Kowala. To było księstwo Brzesko-Kujawskie. A w 1288 roku, jako władca stosunkowo młody, mający koło trzydziestki, nabywa on ziemię sieradzką. Po śmierci drugiego swojego brata Kazimierza, później ziemię łęczycką także. Z początkiem 1296 roku otrzymał on część Wielkopolski. Powiedzmy, w pozytywnym tego słowa schedę, po śmierci Przemysła II, który w 1295 koronował się w Gnieźnie na króla Polski, w 1296 został zabity w Rogoźnie, nie wiadomo przez kogo faktycznie, przez Brandenburczyków, jak są część historyków, czy też powiedzmy przez innych konkurentów do tej ważnej roli jako, można powiedzieć, jako jednoczyciela państwa polskiego. Tego dokładnie nie wiemy. Ale otrzymał z początkiem 1296 po śmierci właśnie Przemysła II część Wielkopolski. Z ziemią kaliską i część ziemi poznańskiej z Poznaniem włącznie. To już jest duży sukces. Dalej, proszę Państwa, w tym samym roku, jeszcze w 1296, ten sam władca, czyli Władysław Łokietek, o nim mówimy, przyłączył do swojego władztwa Pomorze, Pomorze Wschodnie, zbrojnie usuwając stamtąd innego księcia piastowskiego, Leszka Siemomysłowica. W latach 1300-1301 terytorium Łokietka zajęli Czesi. Wtedy, kiedy doszedł do władzy król Polski, koronowany w Gnieźnie, Władysław II. W 1300 roku. To terytorium zajęli Czesi, ale oni oddali ziemię brzeską jako, powiedzmy, taki zastaw krzyżakom. Krzyżacy utworzyli to komturstwo, które krótko istniało, bo w latach 1300-1301 do 1300 gdzieś tak przełom 1-2.
Ja myślę tak, że przepraszam bardzo, że wchodzę, a tak, może tak, by było tak, bardzo tak. Dużo tutaj też szczegóły, o tych szczegółach mówić. Ja chciałem zwrócić małą uwagę na to, że jednak to, o czym ksiądz mówi, że Brześć i Łokietek to jak gdyby taki Łokietek jest takim pomnikiem Brześcia, więc jest taką osobą, która w jakiś sposób przypomina o łączeniu, o walkę o niepodległość, o walkę o zbudowanie państwa polskiego i analogia do dnia dzisiejszego, dlatego że Piłsudski też był taką osobą, która połączyła wszystkie trzy zabory, który umiał porozumieć się z Paderewskim, który umiał porozumieć się z Mowskim i tak dalej i stworzyć własne państwo, państwo polskie. Różne losy potem były polityczne tego państwa, ale było wymarzone państwo, które nazwane II Rzeczypospolitą w tym krótkim okresie o niepodległości zbudowało potencjał gospodarczy taki, że można by nazwać się nawet cudem gospodarczym. Proszę Państwa, 655-23-55 na Polski Północnej, 655-23-56 na Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Mamy troszeczkę czasu, jeżeli Państwo chcieliby włączyć się w naszą audycję, bardzo, bardzo prosimy i czekamy na rozmowy telefoniczne.
Nie osąd na pasu, wreszali i strój.
Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Mówi Irena Maria z Warszawy.
Witamy.
Pozdrawiam
pani.
Wszystkich bardzo serdecznie, studio. Proszę Państwa, chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja jestem tym pierwszym pokoleniem, który, urodzonym w wolnej Polsce, 25 rok, o którym Piłsudski mówił, że oni nie oddadzą Polski, to pokolenie, że to stawiał na to pokolenie urodzone w wolnej Polsce, wychowane w polskiej szkole. Ja mam szeroki, jestem zresztą skromnym pracownikiem, byłym naukowym, na emeryturze oczywiście, historykiem sztuki i trochę historykiem. I proszę Państwa, co zauważam, mówię z terenu Warszawy. Te uroczystości, tak zwane patriotyczne, przeradzają się w jakieś karnawałowe historie. Powiem Państwu tylko jedną rzecz. Wykorzystuje się, to nie jest szerzenie prawdziwego patriotyzmu, tylko jakiejś zabawy ludowej. I proszę sobie wyobrazić, że wczoraj marszałkowi Piłsudskiemu, znaczy pomnikowi na placu marszałka Piłsudskiego, rząd polski przylepił kotyliona. I wieczorem myśmy, jak już tam była uroczystość nasza, prawdziwych Polaków, po mszy świętej w katedrze świętego Jana przeszedł pod pałac, a potem podpiął pomnik Piłsudskiego, tam pan Jarosław Kaczyński, przepiękne, naprawdę patriotyczne, mądre przemówienie powiedział. I ja, ponieważ ktoś mi uprzedził, że tam jakieś kotyliony, ale ja źle widzę, ale jak już tam luźniej się zrobiło, bo były tłumy, ja podnoszę głowę, coś na lewym ramieniu marszałek ma. I nagle uprzomniałam sobie, że ktoś mówi o jakimś kotylionie. I ja do młodych chłopców mówię, słuchajcie, wejdźcie i zdejmijcie mnie ten kotylion. Powiedziałam nawet brzydkie słowo, którego nie powtórzę.
Nie, na antenie nie wypada.
Proszę Państwa, i jest jakiś młody człowiek z takim długim tykinkiem i slagą, chciał zrzucić ten kotylion i zawieciła się, flaga zeszła z tego patyka, i przed całą postać Piłsudskiego biało-czerwona flaga, jak wstęga orderu Orła Białego. No ludzie zaczęli klaskać, wołać, cud się stał. No i rozeszliśmy się przed 11 w nocy stamtąd i ta wisiała widocznie, zaczepiła na tym kotylionie. I dzisiaj wszystka, cała władza jest ubrana w kotyliony. Ja tam dzisiaj nie poszłam na plac marszałka.
Ale ja przepraszam, ja bardzo pani dziękuję za tą informację, bo ona jest bardzo ważna. O czym pani powiedziała? Chcę tylko zwrócić uwagę, że kiedyś rozmawiałem z panią Ewą Polak-Pałkiewicz i mi powiedziała, że kotyliony to rewolucja francuska. Także nawiązanie do tej rewolucji francuskiej przez tych, którzy uważają, że tak trzeba, no jest chyba niewłaściwe, bo to nie jest nasze polskie. I poza tym zresztą nie ma co się dziwić. Walka z Kościołem, z wszystkim, co teraz następuje przy tych ludziach sprawujących władzę, a szczególnie tych, którzy te kotyliony nam próbują zafundować, no jest jednoznaczna. Bardzo pani dziękujemy za rozmowę telefoniczną. Mamy kolejną rozmowę, prosimy bardzo. Rozłączyli się. Bardzo proszę, ksiądz, widzę, chciał coś tutaj dopowiedzieć.
Ja się tu z panią zgadzam, że często to się takie trochę posmak karnawałowy ma. To pani ma dużo racji w tym. Oczywiście to są czasem takie próby, żeby to święto oprócz powagi, dostojeństwa, żeby miało też taki radosny, dziękczynny. Tylko że nie zawsze te proporcje właściwie są wyważane i potem zamiast to być dostojnie i radośnie, to staje się trochę niepoważnie. Ale tutaj dużo, dużo pani ma racji. Ale jeszcze ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że ta ojczyzna musi być najpierw taka budowana bardziej duchowo w nas. Te zewnętrzne obchody są ważne, ale jeżeli nie będzie tego osadzenia duchowego, to wtedy nie będzie po prostu tego polskiego czucia. I to jest ważne, żeby być w otoczeniu ludzi, którzy czują Polskę i rozumieją Polskę. Ja wczoraj byłem w przeddzień tego święta na koncercie pani Edyty Geppert i tam mnie uderzyła jedna z jej piosenek, która ma nosi tytuł Wolność, a takie są tam słowa: a wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to także odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawach brud. A wolność to wiara w ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić. I dlatego też to ważne jest, jacy ludzie to robią i jakie mają duchowe wartości.
Odbieramy rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Czyli mogę już zacząć, tak?
Jest pan na antenie, prosimy bardzo.
Chciałem się przedstawić, Tomasz Katowic. Chciałem po prostu parę razy się tu dodzwonić do radia, ale było bardzo dużo, że tak powiem, chętnych, no i nie udawało się, ale co chciałem powiedzieć, to właśnie coś takiego, że odczuwam po prostu w Polsce, mi chodzi raczej o region śląski i prawdopodobnie nie tylko w regionie śląskim, bo czytam dużo gazet i dosyć dobrze znam to, co się dzieje w Polsce, czyli scenę polityczną i w ogóle realia życia. I chciałem powiedzieć jedną rzecz, że pomimo tego, że od 89 roku mamy tą niepodległą i demokratyczną Polskę, prawda? No jednak ludzie się strasznie boją po prostu rozmawiać o pewnych rzeczach, że tak powiem, istotnych, czyli o tym, co po prostu się źle dzieje i tak dalej. I mi się wydaje, że ludzie są mimo wszystko, pomimo upływu już ponad 20 lat, jednak dalej bardzo zastraszeni i po prostu, jakby to powiedzieć, nie wierzą po prostu w to, że może być lepiej i że po prostu warto walczyć o to, żeby było lepiej, bo są straszne, że tak powiem, jakby to powiedzieć, warunki ekonomiczne w Polsce. Po prostu chodzi o po prostu brak pracy i jakieś tam szykany, które mógłby ktoś później robić, gdyby się coś powiedziało po prostu niewłaściwie. Ja myślę tutaj po prostu o tym poparciu dla na przykład dla partii PiS i dla Jarosława Kaczyńskiego. I chciałem właśnie tylko o tym powiedzieć, że jest taka straszna jakiś po prostu strach w ludziach, że po prostu boją się po prostu coś powiedzieć i odezwać się, bo boją się po prostu konsekwencji i jakiegoś tam utraty czegoś.
Bardzo panu dziękujemy za to, że panu udało się dodzwonić. Cieszymy się, że nie rolnik jest z nami dzisiaj na audycji, ale jesteśmy wszyscy razem. Bardzo proszę pan.
Dziękuję bardzo. Chciałem właśnie podkreślić, że do tego właśnie, co pan powiedział i wcześniej mówił ksiądz prawat, że w Polsce mamy ten wielki plus dzisiaj, że mamy demokrację. Jako taką mamy demokrację. I sami w gruncie rzeczy decydujemy, kto będzie nami rządził. Która partia. A my, czy patrzymy tak rozsądnie, nie wiem, z czym to związane jest, nie chcę nikogo urazić, absolutnie. Ale tu by się przypomniały mi słowa Mickiewicza. Niczym Sybir, niczym knuty, lecz na rogu duch zatruty. Bo to narodów ból, to narodu bólu ból. To dopiero bólów ból. Nie chcę absolutnie tu po prostu, ale musimy po prostu jako naród się przebudzić, proszę państwa. Musimy się przebudzić. Boga stawiać na pierwszym miejscu. Dobrze wypełniać obowiązki. Także tworzyć kulturę czasu wolnego. To uważam jest najważniejsze. To pomoże nam.
Proszę państwa, musimy powolutku kończyć. Proszę księdza, krótkie podsumowanie, kogo pozdrawiamy.
Tych wszystkich, którzy potrafią i chcą organizować Dni Niepodległości i którym zależy na Polsce, pozdrawiam tych z mojego środowiska.
Pan?
Ja chciałem pozdrowić wszystkich moich znajomych z rodziny słuchających mnie. Także złożyć cześć i uszanowanie wszystkim rolnikom. Mam rodzinę na wsi, znam państwa pracę. Bardzo was cenię, bardzo was kocham. Także chciałem pozdrowić wszystkich osoby chore, cierpiące, przykute do łóżek. Wytrwajcie, na pewno Bóg jest z nami, dźwigamy się. Dziękuję bardzo.
Ja serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Proszę Państwa, za tydzień będziemy w Lubsku i oczywiście w poniedziałek radiowy 18 Karolina Kuskówna, więc też okres I wojny światowej i jej męczeńska śmierć. Ale dzisiaj, proszę Państwa, dzisiaj wszystkim Marcinom, ojcu Marcinowi, kupię tutaj z radia, jak i wszystkim Marcinom, z którymi związany jestem, i mojemu synowi Marcinowi, pragnę złożyć serdeczne życzenia, aby Pan Bóg błogosławił, dodawał siły i pozwolił zrealizować to, co najważniejsze, a więc przygotowanie do życia wiecznego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Dedykujemy tą pieśń.
Bojenko, co żeś ty za Panie?
Że za Tobą idą, że za Tobą idą chłopcy malowani. Że za Tobą idą, że za Tobą idą chłopcy malowani.
Chłopcy malowani, sami wybierani.
Wojenko, 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 cóżeś ty za Pani?